Rozmowa dnia.
Profesor Jerzy Kropiwnicki jest gościem Rozmowy dnia. Dzień dobry, panie profesorze.
Moje uszanowanie.
Znamy już kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. Wśród kandydatów Senatu jest właśnie profesor Kropiwnicki razem z panem Eugeniuszem Gattnerem, Markiem Szanowskim i właśnie Jerzy Kropiwnicki. Panie profesorze, z arytmetyki sejmowej i senackiej wynika, że będzie pan członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Świat jest skomplikowany i można powiedzieć, prawdopodobieństwo jest wysokie, ale pewności nigdy nie ma.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka skomentował to tak. Nie jest źle, skoro wśród tych kandydatów jest mój doradca.
Oraz mój współpracownik z zarządu.
I student.
Mówię o człowieku, który również kandyduje do Rady Polityki Pieniężnej, a pracował w zarządzie Narodowego Banku Polskiego razem z prezesem Markiem Belką. No zawsze to jest tak, myślę, że to był taki odruch odwołujący się do tego, że ludzie, którzy troszkę znają Narodowy Bank Polski, tryb pracy w tym banku, którzy obserwowali, jak zapadały decyzje w poprzednio urzędującej, a właśnie kończącej swoją kadencję Radzie Polityki Pieniężnej, mają już, można powiedzieć, pewne obycie, doświadczenie i prawdopodobnie nie będą zaczynali tak od zupełnego zera.
Panie profesorze, jaka jest pana opinia? Czy Rada Polityki Pieniężnej, ta nowa rada, która powstanie w styczniu, powinna być bardziej ciałem niezależnym, czy wspierać pracę rządu?
Trochę to jest przesądzone zapisami ustawowymi. Można powiedzieć tak, w Stanach Zjednoczonych bank centralny ma dwa zadania. Jednym jest chronienie przed inflacją, drugim jest wspieranie wzrostu gospodarczego, walka z bezrobociem. Nic dziwnego, bo zadania banku centralnego są tak określone, jak wskazywała na to sytuacja, kiedy je ustalano. W Stanach Zjednoczonych była to konsekwencja wielkiego kryzysu lat 30. i wobec powyższego te sprawy związane z walką z bezrobociem wybijano wszędzie. We wszystkich
Jeżeli pan pozwoli,
wróćmy
do nas.
Plan pierwszy. U nas to jest walka z inflacją, bo w takich czasach to powstawało. I póki to się nie zmieni, to można powiedzieć, że...
Ale mamy deflację w tej chwili.
Oczywiście, ale to w dalszym ciągu cel tak zwany inflacyjny jest tym, co zobowiązuje Radę Polityki Pieniężnej do podejmowania takich czy innych decyzji.
Od Rady Polityki Pieniężnej zależy między innymi oprocentowanie kredytów, oprocentowanie lokat.
Właśnie.
No właśnie. I teraz myślę, że trudne zadanie będzie przed panem, bo jeżeli chodzi o budżet państwa na przyszły rok, rząd zaplanował inflację na wysokości 1,7. Pytanie, jak to osiągnąć? Bez tego trudno będzie ten budżet spiąć.
No to jest kwestia przede wszystkim tego, jak specjaliści rządowi te rzeczy prognozowali. Mam nadzieję, że brali pod uwagę takie dane, które pozwoliły im na takie hipotezy gospodarcze.
A pan jak uważa, czy te stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie? Czy powinny być obniżone w przyszłości?
Wszystko zależy od tego, jaki zostanie przyjęty cel inflacyjny na ten rok, który za chwilę się zacznie, bo chciałem przypomnieć, że Rada Polityki Pieniężnej za punkt wyjścia przyjmuje tak zwany cel inflacyjny i maksymalne od niego odchylenia. To jest jeden punkt procentowy w górę albo w dół i w tym zakresie powinna utrzymywać swoje decyzje, biorąc oczywiście pod uwagę także analizę tego, co tak naprawdę w koszyku cen rośnie, a co maleje. I powinna także brać pod uwagę to, jakie są prognozy dla Polski, dla Europy, dla świata. I z tego zestawu informacji każdy z członków Rady Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje według swojego własnego przekonania. Także rzecz nie polega na tym, że przychodzi się i prawda, pod wpływem emocji chwili podejmuje się taką czy inną decyzję, bo do tego nie warto byłoby poszukiwać właściwych ludzi na to stanowisko, sprawdzać ich kwalifikacji, jeszcze na dodatek oferować całkiem niemałe pensje. A to wymaga po prostu systematycznej pracy nad danymi dotyczącymi gospodarki i Polski, i Europy, i świata.
Rząd apeluje, że będzie obniżenie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wydaje się, że teraz będą miały kłopoty samorządy. Jakie pan rozwiązanie widzi z tej sytuacji?
Od dosyć dawna, bo jeszcze wtedy, kiedy byłem ministrem rozwoju gospodarczego, a potem, kiedy byłem prezydentem miasta Łodzi, dopominałem się bezskutecznie o to, żeby dochody z budżetu państwa przypadające gminom były uzależnione nie od PIT-u, czyli nie od wpływu podatku od dochodów indywidualnych ściąganych na danym terenie, tylko żeby było to od sumy wpływów podatkowych. Bo sytuacja jest taka. Każdy kolejny rząd lubił oferować jakieś prezenty. Nawet jeżeli ich nie dotrzymywał, to lubił w tym kierunku dawać społeczeństwu jakieś tam znaki swojej przychylności dla obniżania podatków od dochodów indywidualnych. I na dodatek może to robić, bo to jest ta część systemu podatkowego, która jest w całkowitej suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale już nie może tak bardzo szaleć z VAT-em, dlatego że od VAT-u jest ściągany dochód dla potrzeb Unii Europejskiej jako całości. I wobec tego tutaj Unia pilnuje, żeby VAT miał stawki gwarantujące stabilność dochodów i wewnątrz kraju, ale także wobec tego wpłat do budżetu Unii Europejskiej. No i jest taka sytuacja, że rząd bardzo chętnie i ten, i wszystkie poprzednie czyniły prezenty dla obywateli, ale na ogół kosztem samorządów, utrudniając realizację ich własnych celów właśnie poprzez różne zabiegi zmniejszające wpływ do budżetu z podatku od dochodów indywidualnych.
Czy, panie profesorze, możemy już powiedzieć, jak będzie wyglądać w Łodzi Orszak Trzech Króli 6 stycznia?
Impreza, którą robimy w Łodzi, jest troszkę niezależna od tego, co zostało nazwane Orszakiem Trzech Króli, a co jest pomysłem takiego zespołu szkół Fundacji Żagiel w Warszawie. Oni to nazwali i nawet, o ile wiem, to opatentowali, czy też zastrzegli tę nazwę. My tutaj robimy taką imprezę, można powiedzieć, używamy dla niej roboczej nazwy Powrót Trzech Króli. Oczywiście z tamtymi naszymi przyjaciółmi z Warszawy współpracujemy. Nie ukrywam, że pomysł na to, jak to ma wyglądać, zaczerpnęliśmy, oglądając ich imprezy. W Łodzi będzie to przebiegało tą samą trasą, co w ubiegłym roku, a więc od Matki Boskiej, od Kościoła Matki Boskiej Fatimskiej. Dla tych, którzy będą na mszy w swoich własnych parafiach, to się zaczyna od godziny 12 przed kościołem Matki Boskiej Fatimskiej, no i prawda w kierunku Placu Niepodległości, a następnie Piotrkowską do katedry. Tam, można powiedzieć, to jest to tyle dobra trasa, że w pobliżu znajduje się dosyć duże osiedle mieszkaniowe i dużo ludzi, którzy chętnie w tym uczestniczą.
I 10 tysięcy szczodraków przygotowano.
No tak, to zawdzięczamy panu Skurce, który postanowił przy okazji pierwszej takiej imprezy przywrócić łodzianom smak tego, co przez kilkadziesiąt lat zaniknęło.
Profesor Jerzy Kropiwnicki, kandydat do Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.